nasze placówki podzielone są na wspólnoty. W takiej wspólnocie mieszka od dwójki do czwórki podopiecznych i bezpośrednią opiekę nad nimi sprawuje jeden wychowawca. Angelika to jest nasza studentka, bardzo dobra studentka.
Teraz studiuję hispanistykę w Lublinie na uczelni. Ja to miejsce wspominam bardzo dobrze, w sumie od początku. Tak tutaj fajna jest atmosfera, wychowawcy są bardzo tacy, no dużo pomagają. Też wiadomo, jednak uczą nas jeszcze czegoś. Można tutaj liczyć na wsparcie nie tylko ze strony wychowawców, ale i dyrekcji. No i ja tutaj nie mam w sumie nic do zarzucenia, bardzo mi tutaj jest dobrze. Ja mieszkam w pokoju sama i tutaj też jeszcze mieszka Wiktoria obok w pokoju i w sumie to na razie jesteśmy we dwie, może we wrześniu ktoś do nas dojdzie. W sumie to jest na zasadzie takiego mieszkania, trochę tak, aby przystosować się do takiej samodzielności, dorosłego życia. Więc myślę, że to jest jak najbardziej na plus. To jest jednak takie miejsce dla młodzieży, że można właśnie no, usamodzielnić się jednak. Tutaj zaczęłam liceum. Wcześniej byłam w wiosce w Kraśniku. Tutaj już tak jednak samodzielność, nie ma tak, że ciocia pomoże, tylko wszystko trzeba samemu robić. Ale mi to nie przeszkadza. Ja akurat dobrze się tu czuję i cieszę się, że akurat tutaj mogłam trafić.
Kuchnia tutaj gotujemy.
Mamy trzy budynki. Jeden budynek to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Młodzieży SOS numer 1. On jest połączony z biurem. Drugi budynek to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Młodzieży SOS numer 2. I trzeci budynek to jest placówka wsparcia dziennego Jutrzenka. Tam też mamy zaplecze, mamy warsztaty, w których młodzież też nabywa pewnych umiejętności. Jesteśmy na wzgórzu, mamy boiska, z których też korzystamy. Mamy tutaj miejsce na ognisko, na grilla, mamy jakiś plac zabaw, także to miejsce i to zaplecze na pewno też pomogło nam tutaj w tym trudnym okresie pandemii, bo można było zorganizować dla młodzieży zajęcia, można było tutaj z nimi wyjść, można było zagrać w piłkę, a nawet te prace ogrodnicze czy prace porządkowe, które nie zawsze są mile widziane w okresie pandemii, były czymś pożądanym, bo tak to delikatnie określę. Adam Jaszczuk, dyrektor programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 36 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji. Obecnie pod naszą opieką jest przeszło 1500 potrzebujących dzieci. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji obecnej w przeszło 130 krajach na całym świecie. A program SOS Wiosek Dziecięcych Lublin jest jednostką stowarzyszenia SOS. W naszym programie mamy dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, Dom Młodzieży SOS numer 1 i numer 2 oraz program umacniania rodziny SOS Rodzinie z placówką wsparcia dziennego Jutrzenka. Umożliwiamy dziecku bezpieczne dorastanie w jego rodzinie w sytuacji, gdy ta rodzina doświadcza różnych trudności życiowych, a czasem wręcz zapobiegamy rozpadowi rodziny i odseparowaniu dziecka od jego bliskich.
Sławomir Podlecki, kierownik placówki wsparcia dziennego Jutrzenka, programu umacniania rodziny SOS Rodzinie w Lublinie. Czym dla mnie jest ta placówka? Fantastycznym miejscem wsparcia i dzieciaków, i rodzin w tym, aby wzrastali i osiągali zakładane sobie cele. Tak, aby być maksymalnie samodzielnym, aby radzić sobie w społeczeństwie, aby umieć cieszyć się radością z dorastania, z bycia dzieckiem, a dorośli, aby mieli to poczucie, że ich rola to wspierać swoje dzieciaki w tym, żeby w tej radości dorastały, w tym szczęściu dorastały. I oni, aby też potrafili się cieszyć z radości i sukcesów swoich dzieciaków. Program umacniania rodziny działa w stowarzyszeniu od 2009 roku. I myśl była dokładnie taka, aby kompleksowo starać się wesprzeć rodziny z środowiska lokalnego przez zabezpieczenie im dostępu do jak największej liczby osób, specjalistów w postaci psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, no i terapeutów. Tak naprawdę współpracujemy z lokalnymi organizacjami, czyli szkoła, kuratorzy rodzinni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czyli sekcje pracy socjalnej, kościołem, parafią, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z organizacjami pozarządowymi, które wychodzą do nas z inicjatywą spotkania się i działania na rzecz dziecka i rodziny. Więc staramy się na początku zawsze września poinformować szkoły o wolnych miejscach u nas w placówce i staramy się, żeby to one przekazały swoim wychowawcom, a oni znowu rodzicom, że jest takie miejsce, gdzie mogą dzieciaki przyjść, zobaczyć. Dużą uwagę poświęcamy temu, aby pomóc im w edukacji, bo tutaj z doświadczenia wiemy, że gdy zaczyna się problem ze szkołą, w szkole, z edukacją, to i zaczynają te trybiki i w rodzinie, i u dzieci zaczynają zgrzytać. Są napięcia, zaczyna być presja instytucji. Różnie sobie radzimy z presją, więc zazwyczaj jest to kumulowane, no tak to jest, na najsłabszych, tak, czyli dzieciach. Nasza rola w tym jest taka, aby mediować trochę w tych sytuacjach. Wtedy właśnie nasi pracownicy, psychologowie czy wychowawcy wychodzą na takie wizyty domowe do tych rodzin. Rozmawiamy, staramy się to wszystko troszkę ugasić jeszcze zanim powstanie pożar. I tak chciałbym, żeby te moje dzieciaki tutaj ze świetlicy doceniały to, co tutaj się dzieje. I mówię czasami im, wiele tutaj dobrego się dzieje i chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że to nie jest możliwe bez wsparcia innych osób, więc doceniajcie to, ale doceniają. Przychodzą do nas po latach, bo to są dla mnie takie najistotniejsze informacje, kiedy oni są już w miarę ukształtowanymi młodymi ludźmi. Część z nich na przykład zakłada już swoje rodziny i mówią, że dzięki temu miejscu kolokwialnie nie wpakowali się w kłopoty. To miejsce zatrzymało ich wtedy, żeby z grupą gdzieś nieformalną nie zboczyć. To dzięki temu miejscu nabrali szacunku do nauki i do pracy, do tego, że można cele osiągnąć. To my im pokazaliśmy, że cele są osiągalne, tylko trzeba systematycznej pracy. I to są takie rzeczy, które mi osobiście i pewnie nam wszystkim tutaj, bo pracuję z fantastycznymi ludźmi, dają zastrzyk energii na dalsze miesiące, lata, bo czekamy na takie dowody właśnie skuteczności naszych działań.
No ja pamiętam tyle, jak tu przyszłem. Najpierw mi pan przedstawił osoby, jak się nazywają. No i odrobiłem lekcję, no i coś tam się pobawiliśmy, coś tam porobiliśmy. No zaprzyjaźniłem się, potem też nawet chodziliśmy potem na dwór. No bawiliśmy się, graliśmy w piłkę. Bawię się z kolegami, gram w piłkę. Na dwór wychodzimy, jeździmy na różne wycieczki. Byliśmy nad morzem w Karlinie i koło brzegu.
Kacper.
Jak było na Mazurach?
Dobrze, fajnie było. Pływaliśmy na żaglówkach.
Komputery z racji tego, że kontakt był przez cały rok dość intensywny, to ograniczamy na tyle, na ile można. Na rzecz gier w planszówki i kontakcie ze sobą. To, co dzieciaki zrobią, z reguły zabierają ze sobą do domu, ale jak uda mi się coś uszczknąć, to stawiamy tutaj i na półkach. Można sobie oglądać, inspirować się, zrobić coś takiego w domu albo poprosić o to, czy można zrobić coś takiego tutaj na miejscu. Jedyne, co ogranicza, to wyobraźnia.
Katarzyna Głąb, pracuję jako wychowawca i psycholog w programie umacniania rodziny SOS Rodzinie w Lublinie. Długo pracujemy na to, żeby ten kontakt był na tyle otwarty, żeby w każdej chwili móc zadzwonić do nas. Organizujemy jakieś wyjścia, wycieczki, żeby móc trochę odsapnąć i świeżego powietrza nałapać troszeczkę. No właśnie świeżo, ja osobiście jestem po powrocie z wyjazdu takiego czterodniowego, który był nagrodą w ramach takiego konkursu fundowanego przez Fundację INSPE. To był rejs po jezioraku. Fantastyczna przygoda. Najlepszą rekomendacją było to, że jak przyszedł już koniec w niedzielę, to nie chcieli wracać do domu, także wszystko się udało. I też pracowaliśmy kilka miesięcy, żeby móc w tym konkursie po pierwsze wziąć udział, no a
końcu okazało się, że wygraliśmy go razem z kilkoma innymi drużynami, między innymi właśnie z wioski, z Kraśnika i z Karlina. Także też była możliwość i sposobność do integrowania się. Poza tym są to wycieczki rowerowe. No, dużo tak stawiamy na ruch po tym siedzeniu i takich zajęciach typowo tylko przed ekranem. Dużo sportu, wycieczek, wyjazdów jednodniowych, kilkugodzinnych, wszelkie formy dozwolone.
Inaczej jest troszeczkę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego Domu Młodzieży SS nr 1 i nr 2, bo to już jest opieka zastępcza. I tutaj mamy dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa zostały ograniczone.
Nazywam się Janek. Znajdujemy się w Domu Młodzieży SS w Lublinie. Mieszkam tu w sumie od już 2 lat. Wcześniej mieszkałem w Biłgoraju w wiosce dziecięcej. Łącznie w placówce spędziłem 8, może 9 lat. Byłem małym szkrabem, no ale takie rzeczy się pamięta. To był taki przełom w życiu, więc do tej pory zostało ja to jakiś tam ślad w pamięci. Przyjechaliśmy właśnie tam wszyscy razem, zjedliśmy sobie obiad, porozmawialiśmy. Ciepło przywitali, naprawdę wspaniali ludzie tam pracują. Tam byłem od roku 2012 do 2019. Przyszedł etap, gdzie się przeprowadziłem właśnie do Lublina. Powiedzmy, że dojrzałem do tego. Teraz uczęszczam do technikum właśnie informatycznego, więc zadowolony jestem.
Różne są historie i różne są sytuacje naszych podopiecznych. Do nas, do placówek opiekuńczo-wychowawczych, do młodzieży nr 1 i nr 2 trafiają dzieci z wiosek dziecięcych w Biłgoraju i w Kraśniku. I to jest tak jakby ich drugi etap rozwoju. Jest to kontynuacja pracy, która została zaczęta w wioskach. Dzieci, które przychodzą do nas, które chcą kontynuować naukę w Lublinie, przechodzą z wiosek do Domu Młodzieży. Lublin jako większe miasto daje większe możliwości, większe perspektywy rozwoju, znalezienia pracy, ale większość z tych dzieci, które nawiązały te bliskie relacje z opiekunami w wioskach, te wioski traktuje jak swój dom i chętnie do nich wracają. Mamy program opieki ograniczonej. Polega to na tym, że nasz podopieczny, który chce się usamodzielnić, który jest gotów na to usamodzielnienie i nie chce kontynuować nauki, ma możliwość wejścia w taki program opieki ograniczonej. To jest wsparcie tego młodego człowieka do 3 lat na zewnątrz. Jest to wsparcie finansowe, ale nie tylko. Myślę, że nawet nie tylko te osoby, które wchodzą w ten program, a większość wchodzi, można powiedzieć, że wszyscy, takie wsparcie też dostają. Dostają wsparcie emocjonalne, natomiast to wsparcie finansowe to jest bardzo dużo, bo na początku to jest bardzo trudny okres, kiedy ten młody człowiek sam próbuje stanąć na nogi, kiedy sam musi doświadczyć pewnych rzeczy i zdarzają się takie sytuacje, że potrzebuje takiej pomocy. I gdyby nie taka pomoc w tym okresie, to jego losy mogłyby się tutaj potoczyć troszeczkę inaczej, niż staramy się, żeby to było od samego początku. Podopieczni, którzy kończą 18 lat, mogą się usamodzielnić, natomiast za zgodą dyrektora mogą zostać w placówce do ukończenia nauki, do 25 roku życia. Przez tych przeszło 20 lat, dzięki prowadzonemu przez nas programowi mieszkaniowemu, udało nam się zakupić 27 mieszkań dla 37 podopiecznych. Dla 37, bo często łączyliśmy te środki, które udało się zgromadzić i łączyliśmy rodzeństwa. No, było to korzystniejsze kupić mieszkanie dla powiedzmy 2 czy 3 rodzeństwa, niż tego mieszkania w ogóle nie pozyskać. Więc wydaje mi się, że te osoby miały zdecydowanie lepszy start. Te 27 mieszkań to jest naprawdę dużo. Wyremontowaliśmy też 9 mieszkań oraz nasi podopieczni uzyskali 12 mieszkań z zasobów miasta. Te działania są możliwe dzięki współpracy z Fundacją Drzewo Jutro, która tutaj wspiera nas w takich działaniach. Na początku pandemii brakowało wszystkiego. i no przede wszystkim maseczek. No i padł pomysł, żebyśmy tutaj maseczki może zaczęli szyć sami. Wychowawcy zorganizowali maszyny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dostarczył nam materiały i tak się zaczęło. No, uszyliśmy przeszło 1000 maseczek, które przekazaliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Oczywiście na nasze potrzeby też uszyliśmy maseczki. Dla mnie ta akcja miała także ogromne znaczenie w aspekcie wychowawczym. Moi podopieczni pokazali, że są nie tylko beneficjentami, ale też potrafią coś dać innym. Drugim takim przykładem postawy moich podopiecznych jest udział, że odpowiedź na apele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na początku pandemii, kiedy brakowało krwi, pojechaliśmy, wszyscy oddali krew i było to naprawdę coś wartego podkreślenia, coś niesamowitego. Tak jakby poszliśmy, można powiedzieć, za ciosem. Wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 2-3 miesiące później zorganizowaliśmy na naszym terenie taką zbiórkę krwi. Stanął u nas autokar. Młodzież zaangażowała się nie tylko w oddanie krwi, ale w całą logistykę, w organizację tej akcji. Nawet przygotowała upominki, słodkie upominki, także było to bardzo miłe. To było w ubiegłym roku, w tym roku powtórzyliśmy tą akcję. Także jestem z nich bardzo dumny. Na początku mojej pracy mój poprzednik zaszczepił wśród podopiecznych i wśród wychowawców również ideę żeglarstwa. Zdobył tutaj skorupę jachtu. I wspólnie z młodzieżą na początku mojej pracy, w zasadzie od podstaw można powiedzieć, zbudowaliśmy żaglówkę. Młodzież włączała się aktywnie, oczywiście tutaj pan konserwator i do poważniejszych spraw był ktoś z zewnątrz jeszcze zaproszony. Natomiast większość prac wykonaliśmy sami i tą żaglówką przez kilkanaście lat organizowaliśmy rejsy na Mazurach. Wśród naszych podopiecznych, ale i wychowawców mamy mnóstwo żeglarzy. Podczas ostatniego weekendu została zwodowana i teraz planujemy kolejne rejsy, kolejne wyprawy i zakładam, że przez wiele lat żaglówka będzie służyć naszym kolejnym pokoleniom podopiecznych.
Jak się nazywa?
Tak jak nasza placówka wsparcia dziennego, Jutrzenka. Jutrzenkę można zobaczyć. W tej chwili jest na jeziorze Bełdany w miejscowości Piaski, ale docelowo najczęściej można nas zobaczyć na jeziorze Tałtowisko w porcie o nazwie Zanzibar. Współpracujemy z Fundacją Ocean Marzeń. Organizuje takie wyprawy dla naszych podopiecznych po jeziorach mazurskich, ale też oni organizują już rejsy morskie i część z naszych podopiecznych brała udział w takich rejsach morskich. Mamy takie osoby, które zdobyły uprawnienia instruktorów żeglarstwa i w ten sposób też na początku pracowały. Była to ich praca wakacyjna, a w tej chwili też niektóre osoby włączają się i w ten sposób zarabiają. Dzięki temu mogły zdobyć uprawnienia i połączyć przyjemne z pożytecznym. To nie jest tylko zabawa, to jest odpowiedzialność, to jest praca w grupie, to są role, których nasi podopieczni się muszą nauczyć, to jest odpowiedzialność za drugie człowieka i wykorzystujemy to naprawdę do tej naszej statutowej pracy, którą tutaj mamy. Różnie w życiu bywa i podobnie na wodzie i też pewne rzeczy trzeba przewidywać, trzeba planować i to na pewno nam też pomaga. Te osoby, które zaszczepiły się tymi żaglami, które to kontynuują, To widać, jak sobie radzą w tym życiu i podejrzewam, że to też miało wpływ na ich postawy, na ich późniejsze losy. Mogę pani pokazać tą, gdzieś mam zdjęcia tej jutrzenki ostatnio. Nasze jutrzenki, tu może będzie dobrze widać. To już jest po zwodowaniu, a tu kolega żeglarz też już bardzo chętnie pewnie, o właśnie, tu ją przygotowywaliśmy. Cztery osoby mogą spać pod pokładem, może pływać, no powiedzmy, pięć osób.
Mamy organizowany co roku właśnie jest wyjazd. Czasami są dwa wyjazdy, czasami jest jeden wyjazd na Mazury, na właśnie na żagle. Do tego są tam kajaki, takie różne atrakcje dla nas. No i to jest tak jakby w sumie dla nas już tradycja, bo co roku osoby, które przychodzą do DM-u nowe, są zabierane właśnie na taki wyjazd integracyjny na żagle. Tam się integrujemy. Też właśnie osoby, które mieszkają już w DM-ie, chętne, które chcą pojechać na żagle, jadą z nimi, żeby się dointegrować. No i tak tworzymy po prostu więzi. Żeglowałem na przykład osobiście, w sensie sam, już bez tutaj DM-u, z Danii do Holandii. Byłem na Fryderyku Chopinie. Bardzo fajny statek, bardzo fajna ekipa. No i naprawdę nauczyliśmy się tam takiego, że nieprzewidywania przyszłości, bo na przykład śpimy sobie spokojnie 3 w nocy, a nagle jest alarm, trzeba wszyscy na nogi i szybko na burtę trzeba wychodzić, żeby ogarniać tam żagle, trzeba jakiś zwrot zrobić. No nauczyliśmy się przede wszystkim konsekwencji, no bo jak zrobimy coś źle, to jest jakaś tego konsekwencja, tak? Żagle dużo uczą tak naprawdę, może tak ludzie, którzy patrzą z boku, tego nie rozumieją, ale dla nas to jest dobra nauka. Czasami jak się płynie, tak samo jak w życiu, jak się idzie przez życie, no to pojawi się nagle sztorm, nagle burza, która zepsuje nam nasze plany, musimy zawrócić, zmienić kurs, ale to jest dobre, bo w życiu czasami jak się idzie jedną ścieżką, to życie staje się nudne. Tak samo jak żeglowanie, bez burzy żegluga by nie miała sensu. No wiadomo, że nie było to łatwe, na przykład te przejście z rodziny do tego. To był taki chyba największy sztorm w moim życiu. Tak, ja byłem wtedy jeszcze dzieckiem, to był dla mnie taki największy sztorm, ale dzięki placówce dużo się nauczyłem. Wiadomo, że nauczyłem się takich podstawowych rzeczy jak komunikacja z ludźmi, ale nauczyłem się tak samo bardzo dużej odpowiedzialności, samodzielności i brania odpowiedzialności za swoje czyny. Zdecydowanie, naprawdę jest bardzo dużo ludzi, na których można polegać, którzy potrafią oddać się swojej pracy w 100% i robić nawet coś bezinteresownie. Dla wychowawców i tak samo i dla wychowanków, mamy wychowanków, którzy porobili już paterny żeglarskie, są w czasie robienia, ale mamy naprawdę spora ilość wychowawców, uwielbia żeglować, zawsze namawiają, czy chcemy jechać, bo dla nich też to przyjemność, też możemy się dointegrować z wychowawcami, też możemy sobie odpocząć, to jest fajne.
Żeglarka, młodszy instruktor żeglarstwa i żeglarz jachtowy. Nie mieszkam tutaj już od kilku lat. Wychowywałam się tutaj, więc to jest oczywiste, że jestem związana. Przychodzę nawet jak nie muszę, odwiedzam to miejsce, bo dobrze je wspominam po prostu. Ja się nauczyłam żeglować, jak byłam jeszcze w gimnazjum. No i od tamtej pory moja przygoda z żeglarstwem trwa. W klasie maturalnej zrobiłam młodszego instruktora żeglarstwa. W 3 gimnazjum zrobiłam żeglarza jachtowego, patent żeglarza jachtowego. No i od tamtej pory to się tak ciągnie. Teraz to jeżdżę ze znajomymi, ale wcześniej prowadziłam obozy żeglarskie. Chodzi o to, żeby się nauczyć właśnie współpracy, zrozumienia drugiego człowieka, empatii, bo też nie zawsze każdy rozumie to żeglarstwo. Trzeba wytłumaczyć na spokojnie kilka razy. Myślę, że dużo uczy żeglarstwo. Przede wszystkim pokory, współpracy. Jedna osoba nic nie zdziała na jachcie. Musi być załoga, musi być kilka osób. Samemu nie da się zrobić. Na pewno uczyłam się odpowiedzialności, no bo tutaj jesteśmy przygotowywani do dorosłego życia tak naprawdę. Nie ma już czegoś takiego, że ktoś za nas ugotuje. Już jesteśmy w takim wieku, że musimy sami sobie ugotować, sami musimy sobie zrobić pranie, sami musimy posprzątać. Jak posprzątamy, to będziemy mieć czysto, jak nie, no to będziemy sobie w tym swoim bałaganie żyć. Mieszkanie w domu młodzieży przygotowuje do dorosłego życia i wiele nas uczy. Ja jestem najstarsza z rodzeństwa, więc ja też musiałam się tej odpowiedzialności trochę wcześniej nauczyć. I myślę, że to mieszkanie tutaj dało mi dużą możliwość rozwoju i dzięki temu po prostu potrafiłam wejść normalnie w życie. Nie zostałam rzucona na głęboką wodę, bo życie tutaj do tego mnie przygotowało, że trzeba płacić rachunki, że trzeba sprzątać, że trzeba gotować, że trzeba być odpowiedzialnym za swoje czyny. No i właśnie taka jestem. To mnie tego nauczyło i jestem wdzięczna za to, że to mam. Gdyby nie żeglarstwo, ja bym była zagubiona, a tak żeglarstwo daje mi taką możliwość uspokojenia się, zrozumienia pewnych spraw, popatrzenia na to z innej perspektywy. Mogę odpocząć od codziennego życia, jak żegluję i polecam każdemu, naprawdę, bo to naprawdę relaksuje.
jesteś na morzu i nagle jest burza, to jest naprawdę dużo roboty, duże niebezpieczeństwo, ale dla takich chwil człowiek żyje. Dokładnie tak, to pokazuje tak naprawdę charakter człowieka, czy potrafi sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, pod stresem, no i czy na przykład w innych sytuacji życiowej można na tego człowieka liczyć.